Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Na postać Maryi, dziewicy matki, oczekującej na narodzenie Jezusa, Zbawiciela Świata, zwraca naszą uwagę liturgia czwartej niedzieli Adwentu, powiedział ojciec święty Franciszek.
W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie papież nawiązał do Ewangelii Łukasza, która opisuje wizytę Maryi u swej krewnej Elżbiety. W tym kontekście papież zachęcał do skupiania naszego wzroku na Maryi, będącej wzorem wiary i miłości.
Wydarzenie to, jak podkreślił ojciec święty, pomaga nam odczytać w bardzo szczególnym świetle tajemnicę spotkania człowieka z Bogiem.
Ewangelia nawiedzenia Maryi u Elżbiety przygotowuje nas na dobre przeżywanie Bożego Narodzenia, mówiąc nam o dynamizmie wiary i miłości.
Ten dynamizm jest dziełem Ducha Świętego, Ducha miłości, który zapłodnił dziewicze łono Maryi i który pobudził ją, by pospieszyła na służbę swojej starszej krewnej. Jest to dynamika pełna radości, jak to widzimy w spotkaniu między dwiema matkami, która jest cała hymnem radosnego uniesienia w Panu, który dokonuje wielkich rzeczy dla tych maluczkich, którzy Mu ufają. Niech Najświętsza Maryja Panna wyjedna nam łaskę skierowanego na zewnątrz przeżywania świąt Bożego Narodzenia.
Ojciec święty Franciszek modlił się w niedzielę za ofiary tsunami w Indonezji, gdzie zginęło ponad 220 osób, a setki są ranne. Zaapelował też do wspólnoty międzynarodowej o udzielenie wsparcia ludności tego kraju.
Zapraszam wszystkich do złączenia się ze mną w modlitwie za ofiary i za ich bliskich. Jestem duchowo blisko z uciekinierami i wszystkimi doświadczonymi i proszę Boga o wsparcie dla nich w ich cierpieniu i apeluję, aby nie brakowało tym braciom i siostrom naszej solidarności i wsparcia wspólnoty międzynarodowej.
Papież Franciszek pozdrowił też rodziny, które jednoczą się przed świętami. Zapewnił też o modlitwie za tych, którzy są daleko od swej rodziny i swej ojczyzny.
A transmisję z Watykanu prowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
To jest potrzebne dla całego narodu w ojczyźnie i na świecie. Tak o inicjatywie Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu, powiedział ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Wieloletni sekretarz papieża Polaka wyraził uznanie dla ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i jego działalności.
Muzeum, które ma powstać do końca 2020 roku, będzie zlokalizowane blisko sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
Instytucja ukaże historię Polski od chrześcijańskich początków jej państwowości po współczesność. Dzieje kraju zaprezentowane zostaną w zgodzie z nauczaniem świętego Jana Pawła II. Papież głosił, że wydarzenia historyczne powinny być rozumiane przez pryzmat odwiecznych prawd filozoficznych i teologicznych.
Muzeum Pamięć i Tożsamość to kolejna inicjatywa, która wzrasta przy toruńskiej rozgłośni. Radio Maryja i Telewizja Trwam łączą naród wokół dobra wspólnego, mówi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Dobrze, że i w Toruniu przy świątyni Matki Bożej świętego Jana Pawła II będzie taki ośrodek, gdzie ludzie będą mogli przyjść i spotkać się poprzez to muzeum z Janem Pawłem II. To jest potrzebne nam dzisiaj, abyśmy odświeżyli pamięć, ale nade wszystko takie muzeum będzie, mam nadzieję, służył poprzez wiele lat i wieków, aby tę postać zachować, ubogacić jego treścią, a także jego nauczaniem, które ciągle jest ponadczasowe. Bóg zapłać za tę myśl, za tę ideę. Myślę, że znajdą się ludzie, którzy pomogą, aby to muzeum stworzyć, oddadzą różne przedmioty czy pisma, które są związane z osobą Jana Pawła II.
Muzeum, które powstanie w Toruniu, to jedna z instytucji kultury współtworzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Lux Veritatis.
Informacje o budowie Muzeum Pamięć i Tożsamość z radością przyjął też prezydent Torunia Michał Zaleski. Miasto zyska kolejnych turystów, a warto przypomnieć, że województwo kujawsko-pomorskie to pierwszy region na świecie, który za swojego patrona przyjął świętego Jana Pawła II.
Niedziela w Polsce była dniem żałoby narodowej, upamiętniającym zmarłych górników w czeskiej kopalni węgla w Karwinie.
W katastrofie zginęło 13 górników, 12 z nich to Polacy. W szpitalach przebywają jeszcze dwie osoby. Stan jednej z nich jest krytyczny. Ma poparzoną przeszło połowę powierzchni ciała.
Ratownikom udało się w niedzielę spenetrować fragment kopalni, w której wybuchł metan. Na powierzchnię wydobyli ciała trzech polskich górników.
Z powodu panujących trudnych warunków pod ziemią kontynuacja akcji jest jednak niemożliwa. Rejon zostanie otamowany. Ratownicy mogą wrócić w to miejsce dopiero za kilka tygodni, a na dole pozostały jeszcze ciała 9 górników.
Do zapalenia i wybuchu metanu doszło w czwartek. Górnicy znajdowali się 800 metrów pod ziemią.
We wszystkich zakładach górniczych znajdują się czujniki metanu, mimo to czasem dochodzi do tragedii.
Profesor Marek Cała z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podkreśla, że w przypadku tragedii w Czechach natura pokazała swoje oblicze.
We wszystkich kopalniach czeskich OKD oraz wszystkich kopalniach polskich, gdzie jest zagrożenie metanowe, są tak zwane systemy metanometrii automatycznej, które mierzą stężenie metanu w powietrzu. Pomiar odbywa się z częstotliwością raz na sekundę. Co sekundę jest mierzone stężenie. Jeżeli by ono wolno, stopniowo wzrastało, natychmiast pada sygnał do wycofania wszelkich ludzi. Nikt nie chce ginąć, chcemy pozyskiwać surowce, które nam są potrzebne do życia. Natomiast najprawdopodobniej był to wielki, straszliwy pokaz sił przyrody, którego po raz kolejny doświadczyliśmy. Przypominam Państwu, 5 maj tego roku, taka sama, jeśli chodzi o skalę, tragedia na kopalni Zofiówka, wtedy zginęło 5 górników, tylko że tam nie było metanu. Tam był tylko wstrząs.
W związku z tragedią prezydent Andrzej Duda zdecydował, że niedziela była dniem żałoby narodowej. Na masztach opuszczono flagi do połowy.
W ambasadzie Rzeczypospolitej w Pradze i konsulacie generalnym w Ostrawie wyłożono księgi kondolencyjne. Do ksiąg będzie można się wpisywać jeszcze 27 i 28 grudnia.
W kościołach modlono się za zmarłych górników. Z różnych stron płynie także pomoc dla rodzin ofiar tragedii. Organizowane są m.in. zbiórki środków.
Szef sztabu generalnego ponownie został najwyższym dowódcą. W niedzielę wszedł w życie nowy system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.
Reforma systemu ma wyeliminować kompetencyjny chaos, jaki wprowadził rząd PO-PSL. Struktura dowodzenia ma być dostosowana do modelu NATO.
I tak sztab generalny znów stał się ośrodkiem dowodzenia całością sił zbrojnych, a jego szef jest nazywany pierwszym żołnierzem. Szefowi sztabu podlegają dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia. W nowym systemie będzie on także pełnił stanowisko naczelnego dowódcy w czasie wojny.
Poseł Grzegorz Długi z Kukiz15 podkreśla, że wojsko powinno mieć bardzo jasny sposób dowodzenia.
Musi być wiadomo, kto jest zwierzchnikiem, kto jest podwładnym. I to jest najważniejsze. Gdzie z kolei tą władzę umieścimy w danym momencie? To jest jak gdyby drugorzędne. Oby to było w jednym miejscu i oby to było pod kontrolą polityków do momentu, kiedy politycy nic nie powinni mówić, czyli kiedy się staje czysto wojskowe. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie będzie dochodziło. Mam na myśli po prostu wojnę.
Wprowadzona w 2014 roku reforma systemu kierowania i dowodzenia zniosła odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych, zastępując je dwoma głównymi dowództwami połączonymi, generalnym i operacyjnym.
Rodzaje sił zbrojnych w dowództwie generalnym były reprezentowane przez swoje inspektoraty. Sztab generalny był ośrodkiem planowania strategicznego programowania rozwoju sił zbrojnych. Jego zadaniem było też doradzanie szefowi MON i prezydentowi w sprawach działalności sił zbrojnych.
W niedzielę minęła 13. rocznica zaprzysiężenia na urząd prezydenta Polski profesora Lecha Kaczyńskiego. Świętej pamięci prezydent Kaczyński w swoim wystąpieniu 23 grudnia 2005 roku mówił m.in., że naród jako wspólnota buduje się wokół tradycji.
Nie wolno przeciwstawiać jej koniecznym zmianom, koniecznej modernizacji Polski, podkreślał.
W uroczystości 13 lat temu udział wzięli m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, byli prezydenci Polski Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, przedstawiciele urzędów konstytucyjnych, kapłani oraz dyplomaci.
O przypadającej rocznicy przypomniało Centrum Informacyjne Sejmu. Do rocznicy zaprzysiężenia Lecha Kaczyńskiego na prezydenta we wpisie na Twitterze odniósł się także premier Mateusz Morawiecki.
Rozpoczęta 13 lat temu prezydentura Lecha Kaczyńskiego jest symbolem całkowitego poświęcenia służbie dla Polski oraz poszukiwania prawdy i sprawiedliwości. Reprezentował zbyt rzadki w czasach III RP etos państwowca i patrioty, z którego staramy się dzisiaj czerpać wzorce.
Prezydentura Lecha Kaczyńskiego została tragicznie przerwana 10 kwietnia 2010 roku. Tego dnia w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskim zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Wiceszef Pentagonu Patrick Shanahan od stycznia będzie pełnił obowiązki ministra obrony Stanów Zjednoczonych, poinformował na Twitterze prezydent USA Donald Trump. Shanahan zastąpi Jamesa Mattisa, który zapowiedział, że przechodzi na emeryturę.
Z przyjemnością informuję, że bardzo utalentowany wiceminister obrony obejmie stanowisko pełniącego obowiązki ministra obrony od 1 stycznia 2019 roku, głosi zamieszczony przez Trumpa wpis.
Prezydent podkreślił długą listę zasług Shanahana jako wiceszefa resortu obrony oraz wcześniej w koncernie Boeinga i ocenił, że świetnie sobie poradzi.
W czwartek sekretarz obrony James Mattis zapowiedział odejście z Pentagonu pod koniec lutego 2019 roku, oświadczając, że prezydent Donald Trump ma prawo mianować na to stanowisko osobę, której poglądy są bardziej zbieżne z jego własnymi poglądami.
Mattis, emerytowany czterogwiazdkowy generał Marines, ogłosił rezygnację dzień po zapowiedzi Trumpa wycofania amerykańskich wojsk z Syrii.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.